w drodze.
Katolicki poranek w Radiu Gdańsk.
Everything is crumbling, falling to the ground. This is just a moment, this is not forever. I know it seems impossible when all your hope is gone. But God is, God is greater than the fear you're facing. Storm that's raging, God is, God is with you when you cry, so cry out his name, 'cause God is greater than the pain. He knows the trials his children face. He knows tears that fall, that we all have to taste. But don't you dare let go now. Don't let the candle blow out. His love is strong, so just hold on, 'cause he is with.
Po raz kolejny w Gdańsku, Sopocie, Gdyni i Pucku, a w sumie na całym Pomorzu, rozkwitną pola nadziei. To już można rzec wpisana na stałe akcja, której celem jest pozyskiwanie funduszy na potrzeby pacjentów hospicjów oraz propagowanie idei opieki hospicyjnej w społeczeństwie. Jej istotnym elementem jest szerzenie mody na wolontariat, a znakiem rozpoznawczym wolontariusze, którzy zbierają do puszek pieniądze na rzecz podopiecznych hospicjów, wręczając w zamian kwiat żonkila, symbol nadziei na odrodzenie. Niech więc szczodrość będzie naszym wkładem w te dobre dzieło. Szczodrość tak potrzebna, by podopiecznym naszych hospicjów ulżyć w tych ciężkich dla nich chwilach życia. Marek Lesiński, szczęść Boże.
Bliżej. Rozmowy Andrzeja Urbańskiego.
Od samego początku zastanawiałem się, jak nazwać to zjawisko, czy fenomenem, czy zjawiskiem właśnie. Dzisiaj o polach nadziei na Pomorzu porozmawiam z moim i Państwa gościem, a będzie nim Ania Wyszatko, psycholog Domu Hospicyjnego. Witam Cię serdecznie.
Dzień dobry.
Gdybyś mogła spróbować scharakteryzować zjawisko pól nadziei na Pomorzu, które dzisiaj od samego rana dzieje się w naszej przestrzeni, To jakbyś je opisała?
Pola nadziei, które się dzieją, to jest przekazywanie prawdy o tym, że życie jest, że jest życie, dopóki żyjemy i dzielimy się tą prawdą, mimo że wydaje się, że, no bo pola nadziei dotyczą popularyzowania idei hospicyjnej. Hospicjum kojarzy się i też dotyczy opieki nad ludźmi u kresu życia. To jest temat, który by się chętnie ominęło, a my tutaj wychodzimy na ulicę i o tym głośno mówimy. To mi najbardziej jest takie charakterystyczne dla tego zjawiska.
No właśnie, głośno mówimy, opowiadamy różnymi jakby sygnałami, tak? Pierwszym sygnałem, o którym można powiedzieć, bardzo takim wizerunkowym, jest żonkil. Żółty żonkil, kwiat nadziei. I ta nadzieja przewija się jakby w myśli tego dnia, ale też przewija się w idei ruchu hospicyjnego. Czy nadzieja jest czymś, o czym warto mówić? W kontekście właśnie hospicjum, tak? Bo o nadziei chciałby człowiek mówić w kontekście zdrowia, w kontekście piękna, a tutaj mówimy o nadziei w kontekście życia, tego słabego życia.
Życie jest całe od początku do końca. No, się rodzimy i umieramy, a pomiędzy tymi wydarzeniami jest bardzo dużo, chciałam powiedzieć. No, dużo albo niedużo zdarzeń. Ja wiem, no nadzieja nadziei nierówna, tak powiedziała jedna pani z naszego hospicjum, której nadzieja się zmieniała, jak przyszła do nas jako pacjentka. Na początku to miała nadzieję, że wróci do domu zdrowsza. Po paru miesiącach, jak przestała chodzić, to miała nadzieję na to, że będzie jeszcze w stanie dojść do łazienki na własnych nogach. Przy Bożym Narodzeniu miała nadzieję na to, że będzie ją można na święta zawieźć do domu, a na następną Wielkanoc miała nadzieję, że jej mąż będzie mógł przyjechać tutaj do domu hospicyjnego i jej towarzyszyć. Tak? I właśnie wtedy powiedziała, że wiesz, że nadzieja nadziei nierówna. Pamiętając, że nadzieja to jest oczekiwanie czegoś dobrego w przyszłości, to na zawsze jest możliwa.
Mówiąc o Polach Nadziei, mówimy o tysiącach ludzi zaangażowanych w to przedsięwzięcie. Od tych, którzy dbają o pewną logistykę tego wydarzenia, poprzez tych, którzy się angażują na różnych polach działań właśnie, Pola Nadziei. Jakby ta przestrzeń, którą możemy zagospodarować jako ludzie, jako społeczeństwo, jako ludzie chorzy również, dając się innym, można by rzec, ale to też tysiące wolontariuszy i tysiące ludzi, można też powiedzieć anonimowych, którzy się w to angażują. Jak byś opisała to zjawisko? Czy to jest pewnego rodzaju fenomen dobra, który dzieje się przy okazji albo w kontekście właśnie takich wydarzeń jak Pola Nadziei?
Nie wiem, czy to fenomen, ale dobrze, że się dzieje. Z wielu przyczyn, tak myślę. Dlatego, że dobrze, że ludzie chcą być aktywni, uczestniczyć w życiu społecznym. Także w tej działce opieki nad ludźmi okresu życia. No, każdy z nas może korzystać z takiej opieki na pewnym etapie. Też takie doświadczenie spotykania ludzi okresu życia uwidacznia mi bardzo mocno, że warto żyć, póki się jest żywym. I bycie aktywnym też jako wolontariusz, włączając się w tą akcję, no to jest korzystanie z życia i przekazywanie słusznej, moim zdaniem, idei i prawdy o życiu innym ludziom.
Każdy chce dać jakiś mały symbol nadziei dla drugiego człowieka. Mówi się też w mediach bardzo dużo o takich zjawiskach negatywnych, że społeczeństwo się izoluje. A tymczasem wystarczy przygotować jedno takie wydarzenie, Pola Nadziei na Pomorzu, i nagle okazuje się, że jest mnóstwo ludzi, którzy chcą czynić dobro.
Zastanowiłam się, bo mówiłeś o unikaniu tematu i o izolacji. I taki psychiatra, pan Irwin Jalom, pisał książkę właśnie o umieraniu. Ona ma tytuł Patrząc w słońce. I podoba mi się jego myślenie o tym, że no, śmierci za długo się przyglądać nie można, bo ona oślepia. I to jest no, psychologicznie na to patrząc naturalne, że nie za bardzo chcemy się zajmować tym tematem. Natomiast myślę, że to jest fantastyczne, że tyle ludzi się włącza i z różnych środowisk w Pola Nadziei, bo to moim zdaniem daje nadzieję na dobre życie i też dobre umieranie nasze w przyszłości. Bo żeby tak naprawdę korzystać z życia, to warto wiedzieć, z czym to się je. Nie?
No właśnie, bo życie nie składa się tylko z tych najfantastyczniejszych momentów, można powiedzieć, życia właśnie, tak? W wieku produkcyjnym, ktoś by inny powiedział, ale życie składa się od tego momentu, kiedy ono się zaczyna, do tego momentu, kiedy się kończy tutaj na ziemi, ale tak naprawdę wierzymy w to, że ono się nie kończy na ziemi, tylko się zmienia. I to też jest perspektywa, która jest połączona z tym elementem nadziei, z tymi polami, wokół których warto być może dzisiaj się jakoś szczególnie zastanowić. Dziękuję Ci za spotkanie.
Dziękuję.
17 kwietnia 2008 roku papież Benedykt XVI mianował arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia metropolitą gdańskim. Ingres do Bazyliki Archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie odbył się 26 kwietnia tegoż roku. Anna Rembas w tym jubileuszowym czasie rozmawiała z gdańskim arcypasterzem i poprosiła go o krótkie podsumowanie 8-letniego, już jakby nie było, czasu posługiwania w archidiecezji.
8 lat po tym, jak ekscelencja w uroczystej homilii obiecywał, zapewniał wiernych, że będzie działał ze swoją zasadą milito pro Christo, że nie zawiedzie zaufania. Jak ekscelencja z tej perspektywy patrzy na te lata tutaj dzisiaj, no bo kwiecień to taki miesiąc rocznic.
Ocena nie należy do zainteresowanego, czyli w tym przypadku do mnie, tylko do prezbiterium duchowieństwa i wiernych. Nie mam wyrzutów sumienia, że nie realizowałem tego programu, który zamierzyłem, a tych 8 lat, które minęły, to jest to już jakiś czas wydłużony w perspektywie tego, co opatrzność nakazuje czynić. Tym bardziej, że naznaczony został także i tym ciężkim doświadczeniem choroby. I pragnę serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy blisko mnie byli, towarzyszyli temu nieoczekiwanemu krzyżowi, który trzeba było wziąć, ale Pan Bóg jest łaskaw i dalej w miarę sił i możliwości służę archidiecezji. Archidiecezji pięknej, bogatej w historię, w doświadczenia, w struktury, w dzieła, które są stowarzyszenia, organizacje. Także żaden biskup, który teraz jest, który przyjdzie też po mnie kiedyś, nie będzie się z pewnością nudził.
Wśród wielu osiągnięć księdza arcybiskupa jest też powstający na Łostowicach kościół, Bazylika Wotum imienia Jana Pawła II.
To jest pragnienie wiernych, aby tam kościół był. Szkoda tylko, że straciliśmy 3 lata na nic, oczekując na te zatwierdzenia, projekty i tak dalej. Co do Łostowic i co do kościoła Świętego Karola Boromeusza i Kosakowa. To są kościoły w trakcie budowy, ale idzie wszystko zgodnie z planem i zamierzeniem, a także zgodnie z możliwościami, jakie są.
Korzystam z okazji, że rozmawiamy kilka dni po uroczystościach w Gnieźnie i w Poznaniu, ale też w minioną niedzielę odbyła się wspaniała uroczystość na Wzgórzu Wojciechowym, gdzie też ekscelencja był.
Najważniejszą refleksją jest to zdanie, gdzie chrzest, tam nadzieja, które towarzyszyło to swoiste logo uroczystościom w Gnieźnie, uroczystościom w Poznaniu. Dzięki przekazowi telewizyjnemu, radiowemu, medialnemu i atmosferze ogólnej, która w ojczyźnie jest od pół roku, mogły one przebiegać rzeczywiście w podniosłej atmosferze z udziałem najwyższych władz państwowych, pana prezydenta. Ponadto Zgromadzenie Narodowe, które odbyło swoje posiedzenie w Poznaniu, ma ogromną wymowę, dlatego że kościołowi podziękowano za ten wielki wkład w państwowe, twórcze dzieło ojczyzny. Tego zabrakło w 1989 roku i 1990 po upadku komunizmu, a było to w 1918. Mówię o tym, bo to orędzie wygłoszone przez pana prezydenta Andrzeja Dudę było ogromnie nośne. Ma swoją nośność na dziś, ale na jutro. Ponadto udział legata papieskiego, kardynała sekretarza stanu Pietro Parolina jest udziałem samego papieża Franciszka i niejako wyprzedza to przybycie już w lipcu na Światowe Dni Młodzieży. Pamiętajmy, że obchody 1050. rocznicy chrztu Polski odbywa się w roku miłosierdzia, więc ta iskra zapalona przez świętego Jana Pawła II w Łagiewnikach staje się swoistym płomieniem odnowy także duchowej, odnowy naszego chrztu, bo to nie jest wymiar tylko strukturalny, odnoszący się do narodzin na ziemiach Piastów, państwowości i Kościoła, ale także ma wymiar indywidualny. Zachodzi konieczność naszej wewnętrznej odnowy, odnowy w naszych rodzinach, w naszym społeczeństwie. Ponadto przyszły dwa nowe pokolenia od milenium w 1966 roku, które nie pamiętają, w jakiej atmosferze odbywały się wtedy uroczystości, kiedy władze państwowe, komunistyczne wówczas z dumą podkreślały tą separację od Kościoła i obchodzono tysiąclecie państwa polskiego, a ksiądz kardynał Wyszyński podkreślał tysiąclecie i państwa polskiego, i Kościoła, chrztu naszego. Przygotowania te trwały przecież 9 lat poprzez tak zwaną nowennę. 9 lat przygotowań. Ja należę do tego pokolenia, które pamięta tamte obchody, w nich uczestniczyliśmy, ale po pierwsze w jakże różnej atmosferze, a po drugie wtedy odbywałem służbę wojskową jako alum wcielony do takich specjalnych trzech jednostek. Wtedy nie mogliśmy uczestniczyć w tych uroczystościach. Kiedy episkopat na przykład przyjechał do Kołobrzegu, to nas wywieźli na poligon do Mrzezina. I tak było i z Częstochową, uroczystości w Częstochowie 3 maja w 1966 roku, a my w Drabsku na poligonie. Ktoś tam miał takie radyjko tranzystorowe, więc słuchaliśmy relacji. Dziś wszystko się odbywa w innej atmosferze. W Poznaniu na stadionie Lecha Poznań, tych 30 tysięcy, szczególnie młodzieży rozmodlonej, przeżywającej też i swój chrzest i składającej wyznanie wiary, a te dwie dorosłe dziewczyny, które przyjęły chrzest, są jakby takim symbolem dla tych, którzy oczekują na chrzest. Pamiętajmy, że społeczeństwo nasze jest jakby monolitem religijnym, ale mamy pośród nas już wielu dorosłych nieochrzczonych, a przede wszystkim zagubionych, zaczadzonych, którzy potrzebują takiego nawrócenia i powrotu do domu miłosiernego Ojca.
W tych dniach pewnie wierni włodarze przyjdą z życzeniami. My się również dołączamy do życzeń.
Bardzo dziękuję za te życzenia. Nie będzie żadnych tutaj religijnych ani świeckich manifestacji z tego powodu. Teraz pozostaje nam czas na modlitwę, na refleksję, a także wypełniamy te duszpasterskie zadania, które należą do powinności każdego biskupa.
A teraz już Sławek Rybaczyk, witaj.
Ja również witam. A dzisiaj od samego początku nowości. Zaczęliśmy od pani Holly Starr i utworu zatytułowanego God Is, czyli Bóg Jest. A jaki? O tym na końcu. Kolejna wokalistka to jakiś czas temu prezentowana przeze mnie Lauren Daigle, której głos do złudzenia przypomina znaną i lubioną Adele. Tym razem nasza chrześcijańska Adele w wersji koncertowej, a tytuł piosenki to How Can It Be? Czyli jak to możliwe? Prawda? Że wyzwoliła swoim śpiewem niesamowitą energię Bożego uwielbienia? No i na koniec również nowość. Znana formacja Exodus 15 wydała kolejną nową płytę zatytułowaną Bo Jesteś Większy. Z niej właśnie prezentuję utwór pierwszy na krążku. Jego tytuł jest odpowiedzią na zadane pytanie, kim jest Bóg? Odpowiedź brzmi: Pan jest mocą. No to posłuchajmy, czy Exodus 15 potrafi nas przekonać o tej prawdzie dźwiękami i słowami zawartymi w tej kompozycji.
I to na dzisiaj wszystko. Dziękuję Marek Lesiński
i Sławek Rybarczyk. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem i Alleluja. Wieczny Bóg.
twoim synem. Będę go kochał prawdopodobnie. Raczej nie inaczej, niech tam się stanie, panie. Jesteś moją mocą, starty w stanie. Zdróż mój wietrzenie, nie nadaremnie. Zdjął ze mnie strachu brzemię. Jezus nasz cały czas bliżej niż blisko. Z nim możliwe jest wszystko.
Pan jest mocą mą, pieśnią moją w każdy dzień. On zbawieniem my, więc uwielbiam go. Pan jest mocą mą, pieśnią moją w każdy dzień.